pomysłowy. Włodzimierz.
Mój dziadek mówił, że najlepsze zawody świata i najlepsze zawody przyszłości to jest po pierwsze grabarz, po drugie piekarz, bo oni są zawsze potrzebni.
Zgadzam się. Zgadzam się, myśląc o piekarzu. Zgadzam się, myśląc też o tym, jak grupowo piekliśmy chleby w czasie pandemii. To potrzebne, bo to nie tylko...
A to jest taka kwestia, umiejętność, która się
przydaje.
To nie
jest tylko umiejętność pożywienia, czy tam tworzenia pożywienia, ale też taka potrzeba spędzania razem czasu, no bo po to jemy, żeby spędzać
ale
razem czas.
Ale chciałem powiedzieć, że ten zawód piekarza to już nie jest przydatny, dlatego że te małe piekarnie zanikają, ich rolę przejęły wielkie, ogromne zakłady piekarnicze.
Nie wiem, czy się z tobą zgodzę, dlatego że
ja też nie wiem. No,
takie pieczywo, które jest unikatowe, tworzone przez małe piekarnie, nie wiem, jakieś wegańskie albo z jakimś konkretnym dodatkiem. I budowanie, to jest ważne, budowanie przy tych piekarniach też takich mikrospołeczności. Że to nie jest tylko piekarnia, do której wchodzisz i kupujesz pieczywo i wychodzisz, ale na przykład możesz tam napić kawy. Albo na przykład jest już tak wytworzona pewna relacja, że osoba sprzedająca ci to pieczywo zapyta, co u ciebie słychać. Albo wie, że nie byłeś tam 3 dni. Ja o tym mówię, wiesz, w kontekście nie piekarza, mówiłam kiedyś o tym w kontekście zawodu w ogóle sprzedawcy w sklepie, że ja kocham wracać do swojego podhańskiego sklepu, dlatego że jak nie mam nie tydzień, to pani Krysia czy pani Zuzia zapyta, gdzie byłam. I to jest klucz. I oczywiście mogła być tam kasa automatyczna, ale ona nie zapyta mnie.
A bo ty idziesz do sklepu nie tylko, żeby kupić, ale też, żeby porozmawiać.
Żeby porozmawiać, dokładnie. No to jest podstawa
relacji. Chciałem porozmawiać o tym, dlaczego ty zostałaś futurolożką, a nie tą piekarką, czy być może grabarką nawet.
Z bardzo prostego powodu, dlatego że nie mam skilli matematycznych, a zawsze chciałam coś stworzyć. A jestem w naukach społecznych od zawsze, dokładnie w naukach o bezpieczeństwie i to, co mogłam stworzyć, to była 156. definicja bezpieczeństwa i moja sprawczość kończyła się na tym, że mogłam poprosić moich studentów, żeby jej się nauczyli, a potem ją wyrecytowali na moim egzaminie i to był koniec mojej sprawczości. I stąd podróż w przyszłość, bo
Ty jesteś socjolożką i z wykształcenia specjalistką od bezpieczeństwa?
Tak można to powiedzieć, aczkolwiek nie kategoryzowałabym, się w tym. Nie, ja po prostu broniłam doktorat w zakresie nauk o bezpieczeństwie, więc pisałam wtedy o bezpieczeństwie miasta Krakowa. Natomiast nie, no odrywam się od tej nauki. W ogóle ja uważam, że zatrzymywanie się w dyscyplinach jest absolutnie już nie na czasie, bo my się musimy krosować, musimy transdyscyplinarnie funkcjonować w świecie, więc
nie że ta rozmowa jest bardzo transdyscyplinarna.
trochę jest, bo zaczęliśmy od chleba, a trafiliśmy w nauki o bezpieczeństwie. I dobrze, niech myśl płynie.
Ta futurologia to w twoim przypadku to właściwie hobby.
Tak, to jest pasja, bo to jest wieczne eksplorowanie. Za każdym razem, kiedy rozmawiam z ludźmi na przykład na warsztatach, to ja tych przyszłości mam nieskończenie wiele. Mam taką zupełnie inną, zupełnie oderwaną od tej poprzedniej, to jest raz, a dwa, no przyszłość to jest miejsce, które się jeszcze nie wydarzyło jednak, więc mogę być Krzysztofem Kolumbem, który po prostu zawsze odkrywa, a że ja też potrzebuję takiej permanentnej...
Odkrywa? Nie odkrywa. Ona buja w chmurach, proszę Państwa.
Bujam w chmurach, no dokładnie. Mogę sobie marzyć, mało tego, powiem Ci jeszcze jedną rzecz, nikt mnie z tego nie rozlicza. Nikt nie rozlicza mnie z moich predykcji, bo one są scenariuszami.
Bo jak będzie, to zobaczymy.
To jest raz, tak naprawdę praca nad przyszłością jest praca nad teraźniejszością, bo to nie jest tylko i wyłącznie bujanie w obłokach, ale to jest bardzo wnikliwa analiza i obserwacja tego, co dzieje się dookoła.
To jest opowieść o nas, a nie o przyszłości.
To jest opowieść o nas, dokładnie. To jest opowieść o nas. To jest, ja bardzo lubię na przykład robić zdjęcia graffiti na murach. One mówią o tym, jak my się rzeczywiście czujemy, albo stać na przystanku i słuchać, o czym ludzie ze sobą rozmawiają, tak? Bo oczywiście możemy bazować na trendach, które są zmapowane przez różne instytucje i to oczywiście też jest super droga, ale ta obserwacja tego, co dookoła jest najważniejsza.
Bo ty czasami otrzymujesz takie bardzo konkretne pytania o ten zawód przyszłości, tak? I podejrzewam, że jeszcze 10 lat temu, 5 lat temu to mówiłabyś, no informatyk na przykład.
Nie, 10 lat temu mówiłam, że sektor kreatywny jest w pełni bezpieczny, a potem przyszły rozwiązania generatywne, które wywaliły mi tą predykcję w ogóle totalnie z butów. Więc ja nie wiem, czy my na przykład możemy mówić w ogóle o zawodach w przyszłości i w ogóle po co my chcemy je nazywać. Może to będą pewne umiejętności, które będą nam potrzebne, które będą zredefiniowane, a tak naprawdę będą bardzo blisko człowieka, nie?
Ja od kilku dni mogę się przedstawiać nie jako dziennikarz na przykład, ale jako malarz i kompozytor. Wiesz co, bo zacząłem robić film, do tego filmu użyłem muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Ale... Stworzyłem kilka obrazów jeszcze wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.
Wspaniałe, bo ja też mogę być malarką, wiesz, ja kiedyś bardzo dużo czasu poświęcałam idei transhumanizmu, czyli człowieka poszerzonego za pomocą technologii i ten transhumanizm dzisiaj się materializuje. To znaczy ja nie mam umiejętności manewrowania pędzlem po płótnie, ale ja mogę swoją myśl przekazać i poprosić technologię, żeby ten obraz namalowała i dla mnie to jest właśnie ten człowiek rozszerzony, to jest to augmented humanity, o którym kiedyś rozmawialiśmy i myśleliśmy, że to będzie tak daleko, a jest dzisiaj, nie?
Ale zacząłem się bać.
Ale się bać
ja
czego?
Muzyczne beztalencie i malarskie beztalencie potrafię zrobić takie rzeczy, które zaczęły mi się podobać.
No to może jest proces.
Byłem z siebie dumny.
Ale to może właśnie jest proces, że my możemy więcej. I oczywiście tutaj dzisiaj nam w warsztatach też wyszło, że my się boimy na przykład tego, co więcej, no bo co z taką perspektywą, że my mając więcej umiejętności będziemy jeszcze szybciej dążyć do sukcesu, aż w końcu po prostu się zajedziemy na śmierć i nie będziemy myśleć o czasie wolnym. Tak? To zawsze przyszłość jest pełna obaw. Ważne jest to, żeby nie szukać ani dystopii, ani utopii, czyli dwóch miejsc, w których nie ma naszej sprawczości, bo w dystopii już nie ma nic, należy brać ewentualnie nogi za pazy uciekać, a w utopii wszystko jest zrobione, więc po co nam ta utopia, nie? Więc coś pomiędzy, to gdzie jest nasza sprawczość.
Pozwolisz, tak, to za chwilę będziemy się uspokajali, jeżeli chodzi o przyszłość. Bo o przyszłości najczęściej myślimy w tym kontekście zagrożeń.
Niestety tak, natomiast zobacz, takie małe zmiany, jak na przykład mówienie nie o kompetencjach przyszłości, a o kompetencjach do przyszłości, powoduje, że my widzimy sprawczość. Pytanie, dlaczego my się boimy przyszłości?
To jest różnica?
Jest to dla mnie absolutna różnica, dlatego że ja potrzebuję sprawczości w przyszłości. Jak ja widzę swoją sprawczość, tutaj dzisiaj znowu na warsztatach się pojawiły takie kwestie jak odpowiedzialność, jak decyzyjność. Mało tego, warsztaty o sztucznej inteligencji, a dzieciaki mówią o tym, że najważniejszą kompetencją jest dla nich, czy umiejętnością, czy postawą, tak właściwie, jest dla nich pewność siebie, bo będąc pewnymi siebie, oni są w stanie sprawczo podchodzić do przyszłości.
To zadam ci to pytanie, czy my jako ludzie w przyszłości będziemy potrzebni, czyli będziemy sprawczy.
Będziemy niezbędni.
Za chwilę rozwinięcie krótkiej odpowiedzi.
Pomysłowy Włodzimierz.
Pani futurolożka Edyta Sadowska jest naszym gościem. Wszyscy boimy się tej przyszłości. Najczęściej boimy się przyszłości, prawda?
Najczęściej się boimy, tak.
Przed chwilą powiedziałaś, nie, nie ma się czego bać.
No nie ma się czego bać, bo przyszłość się jeszcze nie wydarzyła.
Mój kolega nawet z uśmiechem czasami mówi, lubię to jego powiedzenie, albowiem napisane jest, nie lękajcie się.
No okej, okay, no właśnie. I teraz znowu wrócę do tej sprawczości. Wiesz, to też jest tak, że my jesteśmy trochę leniwcami. Więc bierzemy sobie te wszystkie narracje, które spływają na nas w stylu sztuczna inteligencja zabierze ci pracę, 10 trendów technologicznych, które zmienią twoje życie.
Jak mówiłem, stałem się nagle kompozytorem dzięki sztucznej inteligencji, stałem się malarzem dzięki sztucznej inteligencji.
No pytanie, czy to było dzięki sztucznej inteligencji?
Przez, nie wiem.
A? Dzięki, a przez jest różnica? Bo teraz to, co jest kluczowe, to, że sztuczna inteligencja nie jest sprawcza. To my jesteśmy sprawczy wobec tej technologii. Tak. To my decydujemy, ile będziemy jej używać, jak będziemy jej używać.
No dobrze, ale ja już nie będę używał tych umiejętności pana malarza czy pana grafika, bo po co ja sobie to zrobię w domu? Szastku, plastku i już jest.
No to też do końca się nie zgodzę, dlatego że my jednak wracamy do rzemiosła, że jednak to co... I to nie chodzi teraz... zobacz, co się dzieje na przykład z ceramiką. Że my chcemy lepić sobie kubki. I nie dlatego, umówmy się, nie mamy zdolności garncarskich i nie dlatego, że te kubki są piękne, tylko dlatego, że te kubki są stworzone przez człowieka. Albo no, inny przykład, no że my hodujemy pomidory na balkonie.
Bo piękny kubek można kupić, nie wiem, w sklepie wielkopowierzchniowym za 5 zł naprawdę.
A my jednak idziemy, lepimy ten kubek, on jest krzywy, no, umówmy się, nie jest zbyt ładny.
I płacimy za te warsztaty 500 zł.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Ta sama sprawczość. Moje obserwacje na przykład wynika z tego, że nie wiem, sadzimy pomidory na balkonie. No umówmy się, no nie po to, żeby robić sobie przecier pomidorowy na całą zimę, bo tych pomidorów nam nie wystarczy. Ale co się dzieje? Zobacz, jeżeli ty tego pomidora, tego krzaczka małego na początku nie będziesz podlewał codziennie, to on ci po prostu uschnie. Potrzebujemy sprawczości, potrzebujemy widzieć, że to co robimy ma sens i powoli pokazuje
ale to
nam...
Ale na pytanie, panie Edyto, jaka będzie przyszłość, to ty coraz częściej odpowiadasz, że będzie analogowa?
często będzie analogowa, tak? Dlaczego nie? My, wiesz co, ja uważam, że my jesteśmy absolutnie przed ścianą, w sensie takim, że biologicznie, o tym Joanna Jurga bardzo często mówi, biologicznie nie dopędziliśmy technologii. I jesteśmy zmęczeni, jesteśmy przebodźcowani, nie możemy spać, bo scrollujemy telefon, ładujemy się światłem niebieskim itd., itd. I jednak wierzę w to, że jesteśmy gatunkiem na tyle mądrym, że zrozumiemy, że czasem telefon na przykład trzeba zostawić.
Aha, że wokół siebie wytworzyliśmy to sztuczne, technologiczne otoczenie, przestajemy się nim cieszyć, czujemy, że ono nam wadzi.
No, czujemy, że nam czegoś brakuje po prostu. Dlatego na przykład, nie wiem, wciąż spotykamy się z drugim człowiekiem, przecież nie musielibyśmy. No, wytrenujesz sobie czterech przyjaciół, jeden będzie się czasami na przykład niemiły, no i po co rozmawiać z drugim człowiekiem, a my jednak wciąż rozmawiamy. Obserwatorium Trendów dla Kultury zrobiło taki raport, w którym opisywali, jak będzie wyglądać nasza rozrywka w przyszłości. I tam dziewczyny zmapowały taką aplikację, która pozwala ludziom umawiać się na wspólne gotowanie. Okej, używamy technologii, ale po co? Po to, żebyśmy wspólnie usiedli w kuchni i gotowali. I lepili pierogi, po prostu. Jest to analogowe?
Jest zdecydowanie to analogowe. Tak, a moglibyśmy robić na odległość. Każdy w domu ma kamerę.
Dokładnie, dokładnie.
I na Zoomie, proszę bardzo. Spotykamy się na wspólne gotowanie.
Dokładnie.
Albo na wspólne tańczenie. Czemu nie? Też na Zoomie. Każdy tańczy w swoim mieszkaniu. Po co wychodzić?
Jeszcze każdy ma swoją muzykę na przykład na
to
słuchawkach,
też, tak?
Nie?
Ty swoim przykładem świadczysz też o tym, że to, co w nas analogowe, ma wartość, bo ty biegasz po górach.
Tak, przeprowadziłam się na Podhale po to, żeby biegać po górach. Mało tego, w tym roku zaczęłam morsować i to też jest bardzo analogowe.
Na Podhalu?
Na Podhalu, tam są zimne wody.
Tak. I biegasz te ultramaratony.
No staram się już od razu, może mogę powiedzieć, że proszę trzymać kciuki, bo 95 km w czerwcu przede mną.
A mogłabyś inaczej zupełnie, bo dlaczego bieżnia w domu? I gonisz sobie, a przed tobą telewizor z pięknymi widokami gór i mogłabyś sobie wybierać Alpy, Himalaje, Andy.
Wiesz co, ale...
I pustynia też.
Ale to doświadczenie analogowe, ono przede wszystkim jest multisensoryczne. To znaczy, jak biegnę, to czuję zapach lasu albo żywicy, czuję mróz na policzkach, mam skórę, my zapominamy o tym, że mamy zmysły, a musimy ich używać, bo są one nam po prostu potrzebne do takiej samoregulacji. Więc próbowałam rzeczywiście na przykład jeździć na rowerze, na Swiftie. Ze swoją społecznością tam się można nawet ścigać, no ale to absolutnie nie jest to samo, co rzeczywiste doświadczenie po prostu przyrody. Wiesz, absolutnie układam myśli biegając, one się czyszczą.
No, rozumiem, ale gdybyś miała super bieżnię, tak? Czy super rower, że jeszcze by ci tam wiało i czasami padało i pachniało.
Nie, nie, nie.
Bo można sobie to wyobrazić.
Można sobie to wyobrazić, wiesz, można nawet VR założyć na oczy i przenieść się imersyjnie do przepięknej. Ja próbowałam też takiej aplikacji, że miałam medytować na jakiejś pięknej plaży. Nie, no to jest wciąż półka na głowie. To nie jest wiatr, który dotyka twojej twarzy. To sensoryczność, no. Po to mamy zmysły, żeby z nich korzystać. No, więc
zdecydowanie,
technologia nam tego nie
tak,
daje.
No to powtarzam to pytanie. Jaka będzie przyszłość, pani futurolog?
No ja mam nadzieję, że ona będzie miksem, bo to, co jest kluczowe, to, żebyśmy się nauczyli z technologią współpracować. Współpracować, czyli nie dać się zastąpić albo nie zlecać, tylko szukać tej wartości dodanej. Ja mówię, że dla mnie zawsze technologia nie ma sens tylko wtedy, kiedy 2 plus 2 równa się 5, nie 4. Technologia, która daje 4, mnie nie interesuje.
Jeszcze to pytanie zadawałem sobie ostatnio, lecąc samolotem nad Europą. Spoglądałem na dół, to było w ciągu dnia. I co się okazało, to był widok cały czas terenów zagospodarowanych przez człowieka. Pola, miasteczka, wioski, pola. Tam nie było żadnego kawałka natury. Albo nie zauważyłem.
No ale wiesz, no pytanie, czy może nie zauważyłeś, bo było wysoko jednak. Wiesz co, nie, no ja...
I przyznam, że trochę tym widokiem się przeraziłem, że już wszystko tak dokładnie i doszczętnie, albo prawie wszystko zagospodarowaliśmy.
Okej, ale też patrzmy na to, co dzieje się w takich małych sygnałach zmiany. Jak przeprowadziłam się na Podhale, to do kupienia było obok mnie 7 domków, dzisiaj nie ma już żadnego, bo rzeczywiście ludzie zdecydowali się mieszkać bliżej natury. To nie będzie tak, że my nagle za 3 miesiące stwierdzimy, dobra, technologia robi nam trochę kółku w głowie i teraz wszyscy masowo przeprowadzimy się na wieś, bo to nie będzie w ten sposób wyglądać, ale na przykład to, że właśnie my coraz częściej mamy ogródek na balkonie, że my coraz częściej chcemy jednak wyjść spotkać się z drugim człowiekiem, że my chcemy iść na spacer, nie bierzemy telefonu, to są, wiesz, słabe sygnały, które połączone ze sobą naprawdę doprowadzą nas do zmian. Ja wierzę w to, że my jesteśmy mądrym gatunkiem i że przetrwamy. I to przetrwanie nie będzie opierać się tylko i wyłącznie na technologii. Już się dzisiaj, jak zobaczysz, przynajmniej w tej mojej bańce informacyjnej, pojawiają się bardzo mocne głosy, że nie chcemy na przykład treści syntetycznych na social mediach. Że dlaczego mamy czytać treści, które są wygenerowane przez sztuczną inteligencję, że to jest brak szacunku dla czasu drugiego człowieka, że ty masz to czytać. Więc zobacz, już mówimy stopka, nie? Nie chcemy tego czytać. Pytanie na przykład potężne, czy my nie wrócimy do gazet? Może tak będzie, może my się po prostu z social mediów wyprowadzimy, bo będą już tylko syntetyczne, niech sobie tam boty rozmawiają między sobą, a my wrócimy do takich, do spotkań, do dyskusji, do książki.
A to przypomniało mi się słowa z Desiderata. Cokolwiek o tym myślicie, to świat tak czy inaczej zmierza w dobrym kierunku.
No ja jestem optymistką. Mimo, że tutaj, wiesz, na przykład pojawiły się takie scenariusze w pracy tej naszej dzisiejszej warsztatowej, że część osób pojedzie na Marsa i tak dalej, i tak dalej. Nie, no ja naprawdę uważam, że jesteśmy gatunkiem mądrym.
Ty prowadziłeś warsztat, to informacja dla słuchaczy, w gdyńskim eksperymencie na Future Skills Zone, takiej specjalnej akcji, konferencji przeznaczonej dla młodzieży.
Tak, i mieliśmy rozmawiać o technologii, a rozmawialiśmy o człowieku. Tak naprawdę, w kontekście technologii. Nie wiem, może to jest złudna nadzieja, nie? Ale ja mam w sobie ten optymizm, że my się ogarniemy, że my sobie damy radę, że my wiemy, co nam nie służy. I no okej, może się czasem zatrzymamy po prostu tuż przed ścianą, ale jednak się zatrzymamy.
To mówiła wam badaczka trendów. Z tej strony jeszcze cię nie przedstawiłem, tak?
Tak.
Doktor Edyta Sadowska.
Super, bardzo
dziękuję.
Takie
są trendy, tak?
Takie są trendy i moje przewidywania.
Garncarstwo.
Garncarstwo, las i bieganie.
Do miłego, dziękuję.
Dzięki.
Pomysłowy Włodzimierz.